Rozdział 8. Jarime było miastem wielu rzek. Przecinały je na dzielnice, niektóre bardziej zamożne od innych i były wykorzystywane do żeglugi. Łodzie przewoziły pasażerów i towary. Ludzie czerpali z nich wodę, którą potem spuszczali do morza przez podziemne tunele. Rzeka ciągnęła się wzdłuż połowy granicy terenów świątyni, a jej dopływ przepływał przez święte grunty. Nad jego brzegami było wiele przyjemnych, ocienionych miejsc, gdzie kapłani i kapłanki mogli znaleźć spokój i odosobnienie, gdyby potrzebowali ich do kontemplacji albo modlitwy. Ujście było strzeżone, by nikt obcy nie zakłócał im spokoju, ale jeśli gość miał odpowiednie pozwolenie, mógł płaskodenną łodzią wpłynąć na teren świątyni. Ulubionym miejscem Aurai był nieduży pawilon z białego kamienia. Po jednej stronie schodki prowadziły nad samą wodę, gdzie tkwiły słupki do cumowania łodzi. W tej chwili na zaokrąglonym czubku jednego z nich balansował Wes i pilnie badał jego powierzchnię. Potem spojrzał na następny i Auraja wstrzymała oddech, gdy skoczył w jego kierunku. Wylądował miękko i odbił się znowu, przeskakując ze słupka na słupek. Mam nadzieję, że umiesz pływać, figlu, powiedziała. Jeden błąd i wpadniesz do wody. Na ostatnim słupku zwierzak stanął na tylnych łapkach i zamrugał. Auraja, powiedział. Błyskawicznie zeskoczył, podbiegł do jej ławki i wskoczył jej na kolana.
Kołyk!
Zaśmiała się i podrapała go po policzku. Nie ma smakołyków.
A koć?
Ani łakoci.
Kąska?
Zapytał, patrząc jej w oczy.
Nie ma przekąski. Jedzenie?
Nie ma jedzenia.
Gwyzienie?
Ani nic do przegryzienia. Czekała, ale Wes milczał i patrzył na nią błagalnie. Później, obiecała. Świadomość czasu była u Weza dość ograniczona. Rozumiał noc, dzień i fazy księżyca, ale zupełnie nie pojmował mniejszych jednostek czasu. Nie mogła mu powiedzieć za parę minut, więc ograniczyła się do później, co oznaczało po prostu nie teraz. Wes był dziwnym, zabawnym towarzyszem. Kiedy tylko wracała do swoich pokojów, przybiegał i raz po raz powtarzał jej imię. Trudno było się oprzeć takiemu powitaniu. Tak jak sugerowali Somrejanie, starała się poświęcać godzinę dziennie na jego tresurę, ale było dobrze, jeśli znalazła więcej niż kilka minut. Na szczęście uczył się szybko, więc może to wystarczało. Znalezienie imienia okazało się prawdziwym wyzwaniem. Kiedy się dowiedziała, że Wes Maire nazywa się Gwiezdny Pył, postanowiła znaleźć coś nie tak wymyślnego. Danin opowiedział jej o pewnej bogatej damie, która nazwała swojego cnotą, najwyraźniej po to, by konwersację kończyć zdaniem: ale bardzo wysoko cenię moją cnotę. Teraz, kiedy Auraja co rano omawiała z nim plany na dany dzień, zawsze się uśmiechał, gdy dodawała: ale trochę czasu zajmie mi pewien figiel. Tego ranka jednak zabrała ze sobą figla nie po to, by go tresować, ale by pomagał odwrócić uwagę od trudnych tematów, gdyby planowana rozmowa okazała się kłopotliwa. Była też ciekawa, jak Wes zareaguje na jej gościa. Niestety swoje opinie o ludziach miał zwyczaj wygłaszać głośno w ich obecności, czego nie zdołała go jeszcze oduczyć. Otworzyła koszyk i wyjęła skomplikowaną zabawkę z zestawu, który dostarczyli Somrejanie. Odłożyła ją i zaczęła czytać instrukcję użytkowania. Ku jej zdziwieniu okazało się, że zabawka ma nauczyć Weza otwierania zamków umysłem. Nie była pewna, co uznać za bardziej komiczne: to, że Wezy są do tego zdolne, czy fakt, że Somrejanie uznali to za sztuczkę wartą nauczenia. Usłyszała plusk i spojrzała w górę rzeki. W polu widzenia pojawiła się płaskodenna łódź, sterowana przez dwóch ludzi z żerdziami. A kiedy zobaczyła pasażera, odetchnęła z ulgą. Martwiła się, czy Lejard przyjmie zaproszenie. Do tej pory nie spotykali się na terenach świątyni, ale w dyskretnych, spokojnych miejscach na mieście. Wiedząc, że wszystko, co budują cyrklianie, budzi u niego nerwowość i nieufność, obawiała się, czy odważy się znowu tu wkroczyć. Ale przybył. I bardzo dobrze. Gdyby nie potrafił się zmusić do wejścia do świątyni, myślała, nie byłby w stanie wykonać zadań, które chce mu powierzyć. Patrzyła, jak łódź zbliża się coraz bardziej. Figiel zeskoczył jej z kolan i po maszcie pawilonu wdrapał się na dach. Ludzie z żerdziami wypchnęli łódź z głównego nurtu, a kiedy podpłynęła do schodków, jeden z nich wyskoczył i obwiązał słupki cumą. Lejard podniósł się zwinnie, zszedł na brzeg i ruszył po schodkach w górę. Auraja patrzyła na niego w zadumie i z podziwem. Było coś niezwykłego w tej jego nieprzemijającej aurze godności i spokoju, w tym, jak się poruszał z niespieszną swobodą. Kiedy jednak spojrzała mu w oczy, przekonała się, że wrażenie spokoju było czysto zewnętrzne. Nerwowo uciekał od niej wzrokiem, by za chwilę powrócić i znowu uciec. Zawahała się, po czym przyjrzała się dokładniej. W jego myślach walczyły ze sobą lęk i nadzieja. Była zadowolona, że udało się spotkać z nim sam na sam. Diara chciała nadzorować tę rozmowę, jak zwykle, ale Auraja domyśliła się, że obecność innej białej może go onieśmielić. Zwłaszcza takiej, która aż ociekała niechęcią na samą wzmiankę o tkaczach snów. Zauważyła, że u Lejarda nadzieja zwycięża chyba z lękiem. Dostrzegał w Aurai potencjał dla zmiany sytuacji jego ludu, a to sprawiało, że warto było walczyć ze strachem, jaki budziła w nim świątynia. Zauważyła też, że to zaufanie dotyczy tylko jej. Wierzył, że z własnej woli nie skrzywdziłaby tkaczy snów, ani nie byłaby zadowolona, gdyby uczynił to inny biały. Była najlepszą szansą na pokój, z jaką tkacze snów się zetknęli. Widziała jednak, że on nie do końca w to wierzy. Cyrklianie troszczą się tylko o bogów i o siebie, gardzą tkaczami snów i się ich boją. Nie był pewien, czy ufając jej, nie postępuje jak głupiec. Frustrowało go, że nie potrafi wyczuć jej emocji. Mogła się zmienić, kiedy została białą. To może być pułapka. Auraja zmarszczyła czoło. Już przy wcześniejszych spotkaniach dostrzegała pewne oznaki, że Lejard potrafi wyczuwać emocje innych, ale teraz po raz pierwszy pomyślał o tym wprost, potwierdzając, że to prawda. Wcześniej nigdy nie wspominał o tej umiejętności, nawet kiedy była jeszcze dzieckiem. Czyli nie o wszystkim mi wtedy mówił, myślała. Nic dziwnego. Wieśniakom nie spodobałoby się, że potrafi odczytywać jakąś część ich umysłów, choćby tylko emocje. Ciekawe, czy inni tkacze snów też to potrafią. Wszystko to przemknęło jej przez głowę, kiedy on wspinał się do pawilonu. Uśmiechnęła się, gdy stanął parę stopni niżej, a ich oczy znalazły się na tym samym poziomie. Auraja, powiedział. Auraja z białych. Tak właśnie powinienem się do ciebie zwracać, prawda? Wzruszyła ramionami. Oficjalnie tak. Prywatnie możesz mnie nazywać, jak ci wygodnie. Oprócz gnojodechu. Dlatego określenia robię wyjątek. Uniósł brwi, a jego wargi rozciągnęły się w uśmiechu. Widząc, że ludzie z łodzi starają się ukryć chichot, odwróciła się i machnęła do nich. Dziękuję wam. Czy możecie wrócić za godzinę? Kiwnęli głowami i wykonali oburącz znak kręgu. Odwiązali cumy, wskoczyli do łodzi i pchnęli ją z prądem. Auraja przeszła do ocienionego pawilonu, wyczuwając, że Lejard podąża za nią. Co u ciebie? Spytała. Dobrze, odparł. A ty, jak się czujesz? Tak samo, lepiej. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie i zostałeś w mieście. Ja też, uśmiechnął się. Jak twoi gospodarze? Wszystko w porządku. Nauczyciel ich syna umarł zeszłej zimy i nie znalazł się nikt na jego miejsce, więc na razie ja przejąłem te obowiązki. Poczuła lekkie ukłucie zazdrości. A może to zwykła tęsknota za przeszłością? Miała nadzieję, że chłopiec szybko zrozumie, jakie miał szczęście, zyskując takiego nauczyciela. Wydawało mi się, że łatwiej znaleźć nauczycieli tkaczy snów w mieście niż poza nim, wyznała. Z pewnością jest ich więcej niż tylko ty i ten chłopak. Layard wzruszył ramionami. Tak, ale żaden nie był wolny, więc nikt nie mógł przyjąć ucznia. Nie nauczamy więcej niż jednego naraz, a nawet ci z nas, którzy to lubią, potrzebują trochę czasu bez ciągłych wymagań związanych z nauczaniem. Ciągłych wymagań? Czy to znaczy, że przez najbliższe kilka lat Layard będzie zajęty? Czy ten nowy uczeń zajmie ci cały czas? Spytała. Pokręcił głową. Skąd? Czy zatrzyma cię w Jalime? Nie, jeśli postanowię odejść. Uczeń idzie tam, gdzie jego nauczyciel. A nie miałeś może w planach wizyty w Somreju? Uniósł brwi. Dlaczego? Spoważniała i oznajmiła rzeczowym tonem. Mam dla ciebie propozycję, Layardzie. Bardzo poważną propozycję białej dla tkacza snów. Obserwowała jego reakcję na tę nagłą zmianę zachowania. Odsunął się trochę, a na twarzy pojawił się wyraz czujności, ale myśli wypełniła nadzieja. Nie myśl, że musisz ją przyjąć, zapewniła. Jeśli to, co zaproponuję, nie będzie odpowiadać tobie, to może będzie innemu tkaczowi snów. Jeżeli uznasz, że prawdopodobnie żaden tkacz snów się na to nie zgodzi, powiedz mi o tym. W każdym przypadku będę wdzięczna za twoje opinie. Kiwnął głową. Biali chcą zawrzeć przymierze z Somrejem. Kiedy tłumaczyła mu, jak wygląda sytuacja, milczał. Czasem tylko kiwał głową na znak, że rozumie. Juran prosił mnie, żebym przyjrzała się warunkom traktatu, ciągnęła. I uświadomiłam sobie, że nie wiem o tkaczach snów tyle, ile mi się wydawało. Miałam więcej pytań, uśmiechnęła się. Żałowałam, że nie macie przy mnie, żebyś na nie odpowiedział. I zrozumiałam, że potrzebujemy tkacza snów jako doradcy. Kogoś, kto nam powie, które punkty traktatu mogą sprawić kłopoty. Kogoś, kto nam pomoże negocjować. Kogoś, kto w imieniu tkaczy snów będzie mógł negocjować wszędzie. Urwała, przyglądając mu się z uwagą. Czy zechcesz być naszym doradcą, Layardzie? Pojedziesz ze mną do Somreju? Patrzył na nią w milczeniu. Opanował już zaskoczenie i zaczął rozważać tę propozycję, dyskutując sam ze sobą. To jest właśnie ta okazja, o której Tanara mówiła, że może nadejść. Nie wolno mi jej wypuścić. Muszę się zgodzić. Nie, jeśli to zrobisz, będziesz musiał wejść do Białej Wieży. Tam mieszka Juran. Tam są bogowie. Nie mogę ze strachu zlekceważyć takich możliwości. Musisz. To niebezpieczne. Niech wybierze kogoś innego. Znajdź jej kogoś. Na to stanowisko nie ma nikogo lepszego ode mnie. Znam ją. Ona mnie zna. Ona jest niewolnicą bogów. Ona jest Aurają. Dziwnie było obserwować, jak ktoś bije się z własnymi myślami. Rozsądek i nadzieja zwyciężały w starciu z lękiem, ale odkryła, że lęk sięga głęboko. Co wywołało taki strach przed bogami? Czy zdarzyło mu się coś, co napełniło go grozą? Czy też taki strach jest u tkaczy snów czymś normalnym? Opowieści, jakie słyszała o czasach, kiedy tkacze snów byli brutalnie prześladowani, wystarczały, by u każdego wzbudzić dreszcz przerażenia. Będzie musiał walczyć z tym strachem zawsze, gdy spróbuje wejść do świątyni. I nagle zrozumiała, że nie może tego wymagać. Powinna znaleźć innego tkacza snów. Nie powinna prosić przyjaciela, by znosił taką grozę. To nie musisz być ty, powiedziała. Szkolisz już tego chłopca, więc pewnie nie masz czasu. Czy mógłbyś polecić innego tkacza snów? Ja urwał i potrząsnął głową. Kolejny raz mnie zaskoczyłaś, Aurajo, wyznał cicho. Z początku sądziłem, że chcesz tylko rady w sprawie tego sojuszu, ale twoja oferta to zbyt ważna sprawa, bym podjął decyzję, nie poświęcając jakiegoś czasu na zastanowienie. Przytaknęła. Naturalnie, pomyśl o tym. Daj mi znać za... Nie jestem pewna, ile mogę ci dać czasu. Tydzień? Może więcej. Zawiadomię. Oboje podskoczyli, kiedy coś spadło jej na ramię.
Kołyk!
Zapiszczał cienki głos prosto w jej ucho. Figiel! Jęknęła, przyciskając dłoń do mocno bijącego serca. To nie było grzeczne.
Kołyk!
Zażądał Wes. Przeskoczył od niej na ramię Lejarda. Auraja z ulgą zobaczyła, że tkacz snów uśmiecha się szeroko. No chodź! Objął palcami ciałko Weza. Figiel zapiszczał rozpaczliwie, gdy Lejard zdjął go z ramienia i ułożył na grzbiecie. Ale kiedy zaczął go drapać po brzuszku, natychmiast się uspokoił i zamknął oczy. Po chwili leżał bezwładnie na dłoni tkacza snów i tylko palce drgały mu mimowolnie. Jest bezwstydny, zawołała. Lejard uśmiechnął się i podał jej Weza. Przez moment patrzył jej w oczy nad kudłatym zwierzątkiem. Auraja poczuła dziwną euforię, widząc błyszczące mu w oczach iskierki. Już dawno nie widziała go tak rozbawionego. I nagle przypomniała sobie, co wiele lat temu powiedziała jej matka, że kobiety z wioski martwią się, czy nie podkochuje się w Lejardzie, że nie jest taki stary, jakby się wydawało. Rozumiem, czemu się martwiły. Wydawał mi się kimś prastarym, ale przecież byłam dzieckiem i widziałam tylko białe włosy i brodę. Tymczasem nie ma chyba więcej niż 40 lat, a gdyby się ostrzygł i ogolił, byłby całkiem przystojny w takim szorstkim stylu. Wes ocknął się z transu i uniósł łepek.
Więcej drap!
Oboje parsknęli śmiechem. Lejard odłożył Weza na ławkę. Zwierzak znów zaczął żebrać o jedzenie, więc Auraja otworzyła kosz i wyjęła przekąski dla całej trójki. Potem głośno przeczytała instrukcję użycia zabawki Weza i oboje się zastanawiali nad sensem uczenia zwierzaka takich sztuczek. Łódź wróciła aż nazbyt szybko. Lejard poczekał, aż zacumują ją do słupków. Dopiero wtedy wstał. Przez chwilę patrzył na Auraję. Kiedy odpłyniesz do Somreju? Wzruszyła ramionami. Zależy, czy znajdę doradcę. Jeśli nie, to pewnie Majrę odpłynie sama za jakiś miesiąc. A jeśli tak? Wtedy szybciej. Kiwnął głową. Potem odwrócił się i ruszył do łodzi. Po kilku krokach przystanął, obejrzał się, uśmiechnął lekko i przechylił głowę. Rozmowa z tobą to prawdziwa przyjemność, Aurajo z Białych. Przyjmę stanowisko, jakie mi zaproponowałaś. Kiedy chcesz się ze mną spotkać? Patrzyła na niego zdumiona. Co z tym czasem, który chciałeś poświęcić na zastanowienie? Wyprostował się. Właśnie poświęciłem. Przyjrzała mu się uważnie. Nie było nawet śladu po tym zamęcie, jaki wcześniej opanował jego myśli. Zdawało się, że rozsądek zwyciężył ze strachem, kiedy tylko Lejard wykorzystał okazję, by chwilę się zastanowić. Przekażę Juranowi, że się zgodziłeś. Kiedy nadejdzie konieczność, byś zjawił się w Białej Wieży, prześlę ci wiadomość. Przytaknął. Odwrócił się, zszedł do łodzi i zajął miejsce na niskiej ławeczce. Zginęła na dwóch ludzi załogi, którzy rzucili cumy do wnętrza i przeszli na pokład. Po chwili popychali już łódź w górę rzeki. Lejard siedział spokojnie między nimi. Patrząc na nich, Auraja wspominała wątpliwości, które dręczyły ją jeszcze niedawno. Bała się, że nie zechce się z nią spotkać, ale przyszedł. Bała się, że rozmowa będzie niezręczna, ale czuła się przy nim tak swobodnie jak zawsze. A przez cały czas zastanawiała się niespokojnie, co jej odpowie. Teraz obawiała się tylko tego, że ta nowa sytuacja zniszczy dawną przyjaźń. Kiedy łódź zniknęła z pola widzenia, Auraja zawołała Figla, wzięła kosz i ruszyła do Białej Wieży. Fiamo wypił resztkę przeprawody i oparł się o maszt. Był z siebie wyjątkowo zadowolony i to wcale nie z powodu napitku. Latem połowy zawsze były bardziej obfite, ale dzisiejszy okazał się lepszy niż przeciętny dla tej pory roku. Zarobi niezłe pieniądze. Uśmiechnął się. Większość trafi do jego załogi, kiedy już wrócą, i do jego żony. Ale zamierzał trochę odłożyć, żeby kupić prezenty dla synów, kiedy znowu ruszy na północny wschód. Na razie jednak nie miał do roboty nic poza próżnowaniem przy pomoście w Meranie. Wiatr zamarł i pewnie nie wróci przed wieczorem. A tymczasem zapowiadało się jedno z tych ciepłych, leniwych popołudni, nadających się tylko do picia z załogą. Jego załogę tworzyli sąsiedzi i krewni. Pływał z nimi od lat, najpierw jako prosty rybak, gdy dowodził nimi jego ojciec, teraz jako kapitan, ponieważ ojciec umarł na płucnik 5 lat temu. Fiamo poczuł, że kuter przechylił się odrobinę i usłyszał stukot butów na trapie. Uśmiechnął się, kiedy na pokład wszedł stary Marro, niosąc gliniany dzban i płaski podpłomyk.
Dostawa, oznajmił. Według zamówienia.
Najwyższy czas, rzekł szorstkim tonem Fiamo. Już myślałem...
Kapitanie!
To wołał Harro, syn sąsiada, najmłodszy w załodze. Fiamo spojrzał na chłopaka, słysząc w jego głosie niepewność i strach. Harro stał na dziobie, obserwując wioskę.
Co jest?
Tam, po drodze biegnie stado wornów, może z 10.
Co?
Fiamo poderwał się na nogi i na moment jego oczy zaszły mgłą, od przeprawody i gwałtownego ruchu. Po chwili jednak zobaczył to, co zauważył chłopak. Meran był największym portem, jaki mogli osiągnąć w ciągu dnia żeglugi, ale w porównaniu z innymi wioskami wydawał się dość niewielki. Droga zaczynała się od końca pomostu i wspinała się na fale wzgórz. I tą drogą biegło skokami stado czarnych stworów.
Niech bogowie nas chronią,
szepnął i jedną ręką wykonał znak kręgu.
Odcumuj nas, uderz w dzwon.
Widział już kiedyś worna w świetle księżyca w pełni. Był wielki, pewnie w jego oczach powiększony dodatkowo strachem. Ale te tutaj były jeszcze większe niż kiedykolwiek namalowała jego wyobraźnia. I zdawało się, że wcale im nie przeszkadza blask słońca. Pędziły drogą ku niemu, jak jedna wijąca się czarna masa.
Szybciej! Warknął.
Załoga wstała, by przyjrzeć się temu niemożliwemu widokowi. Na jego rozkaz wszyscy skoczyli do lin. Fiamo podszedł do relingu i krzykiem ostrzegł innych stojących w porcie rybaków. Poczuł, jak kołysze się pokład, kiedy jego ludzie odepchnęli kuter od nabrzeża. Harro gorączkowo uderzał w dzwon. Rozwinięte żagle zwisały luźno. Fiamo czuł, jak mocno bije mu serce. Widział, jak kilku wieśniaków na widok zwierząt biegiem kryło się w domach. Szczelina między jego kutrem i krawędzią pomostu poszerzała się wolno. Odległość między wornami i pomostem kurczyła się o wiele szybciej.
Wiosła! Krzyknął.
Ludzie rzucili się, by wykonać rozkaz. Bestie docierały już do płaskiego terenu. Wśród nich pojawił się niezwykły kształt i Fiamo usłyszał własne syknięcie.
Człowiek! Człowiek jedzie na jednym z nich!
Krzyknął Harro. Fiamo poczuł, że łódź przyspieszyła, gdy tylko wiosła zanurzyły się w wodę. Rozejrzał się. Inne łódki, lżejsze i mniejsze, posuwały się szybciej. W tej chwili to jego kuter był najbliżej pomostu.
Choć nie sądziłby, nawet tak wielkie worny potrafiły przeskoczyć pas wody, coś mu mówiło, że nadal grozi im niebezpieczeństwo. Stado rozbiegło się po wsi, jak czarna fala powodzi. Fiamo lepiej już widział jeźdźca, mężczyznę w ubraniu, jakiego nie nosiłby człowiek z gminu. Kuter oddalił się na 20 kroków od nabrzeża i zwiększał prędkość, bowiem strach dodawał załodze sił. Worny nie zwracały uwagi na domy, wbiegły na pomost i kręciły się na krawędzi. Jeździec spojrzał na oddalające się łodzie, po czym jego wzrok wrócił do kutra Fiamo. Uniósł rękę. Fiamo nabrał tchu, gotów odmówić, gdyby przybysz kazał im zawracać. Jednak żaden głos nie popłynął nad wodą. Zamiast tego kuter zadygotał i znieruchomiał. A potem ruszył do tyłu. Wiosła zablokowały się w swych pierścieniach. Załoga napierała na nie bezskutecznie. Harro wrzasnął piskliwie. Inni wykrzykiwali imiona bogów. Fiamo przykucnął, sparaliżowany grozą. Łódź pędziła do brzegu jak kobieta, która właśnie zobaczyła swoją utraconą miłość. Rozbijemy się o pomost, pomyślał. W ostatniej chwili kuter zwolnił. Jeszcze zanim dobił do pomostu, worny już skakały na pokład. Za obiema burtami rozległy się pluski, kiedy ludzie umiejący pływać wyskakiwali do wody. Też powinienem uciekać, pomyślał, ale został na miejscu. Przeklęty dureń ze mnie, ale nie potrafię się zmusić, żeby tak łatwo oddać swój kuter. Nowa myśl przebiła się do umysłu. Jeśli ten człowiek potrafi kontrolować bestie, to tylko jego musimy się obawiać. A z człowiekiem można się potargować. Mimo to serce waliło w piersi Fiamo jak oszalałe, gdy mijały go worny, wywieszając jęzory z paszcz pełnych ostrych zębów. Kilka okrążyło go, ale żaden nie rzucił się do gardła. Obejrzał się, gdy usłyszał za sobą krzyki bólu i sam krzyknął przerażony, widząc worny trzymające zębami za ręce i nogi jego ludzi. Ale tylko odciągały ich od relingu, nie powalały na pokład. Obciążony ich cielskami kuter zanurzył się głęboko. Słysząc zgrzyt pocierających o siebie drewnianych elementów, Fiamo odwrócił się szybko. Zobaczył, że trap, niepopychany ludzką ręką, przesuwa się na krawędź pokładu. Kiedy koniec opadł na pomost, obcy wjechał na pokład. Zsunął się ze swego wierzchowca i stanął przed Fiamo. Kapitanie, powiedział z dziwacznym akcentem. Powiedz załodze wziąć wiosła. Fiamo z lękiem spojrzał na pozostałych jeszcze ludzi, skulonych razem i otoczonych przez worny. Niektórzy, jak usłyszał, modlili się do bogów. Słyszeliście go, chłopcy, wracać do wioseł. Głos mu drżał, ale zachował dość autorytetu, by załoga lękliwie, wymijając worny, wróciła na miejsca. Wyciągnąć wiosła i trzymać góra, rozkazał czarownik. Gdy posłuchali, kuter zaczął oddalać się od pomostu. Trap zsunął się do wody niczym zła wróżba. Fiamo patrzył zdumiony, jak łódź nabiera prędkości i mimo bezczynnych wioślarzy i braku wiatru rozcina dziobem powierzchnię wody. Magia, uznał. Odwrócił się i zobaczył, że obcy spogląda na brzeg. Podążając za jego spojrzeniem, dostrzegł w oddali człowieka jadącego drogą w stronę wioski, białą sylwetkę galopującą na białym wierzchowcu. Czy to możliwe? Nowo przybyły dojechał do końca pomostu i zeskoczył na ziemię. Kuter zatrząsł się i zatrzymał gwałtownie, zwalając z nóg Fiamo, a wraz z nim kilka wornów. Poczuł, że wraca nadzieja, gdy zaczęli płynąć do tyłu. Popatrzył na białą postać. Tak, to jeden z białych. Jesteśmy uratowani. Obcy wymruczał coś i ciągnąca ich ku brzegowi siła przestała działać. Uwolniony kuter zakołysał się w miejscu. Wiosłować! Warknął obcy. Teraz! Ludzie zawahali się, spoglądając niepewnie na Fiamo. Worny zawarczały. Zaczęli wiosłować. Kapitan wstał chwiejnie. Kuter zwolna oddalał się od brzegu. Kiedy daleka postać stała się zaledwie białą plamką, czarny czarownik zaśmiał się cicho. Odwrócił się plecami do Meranu i zbadał wzrokiem kuter i załogę. Kiedy spojrzał w oczy Fiamo, uśmiechnął się tak, że krew kapitana zmieniła się w lód.
— Kapitanie, masz więcej wiosła?
Fiamo obejrzał się. Harro i stary Marro stali z pustymi rękami. Chłopak zajęczał cicho, kiedy podeszły do niego dwa worny. — Nie — przyznał Fiamo. — Ale... Na jakiś niewypowiedziany rozkaz bestie skoczyły obu mężczyznom do gardeł. Chrusnęła krew, a Fiamo poczuł, jak uginają się pod nim nogi. Nie było krzyków, ale słyszał uderzające o pokład ręce i nogi.
— Wiosłować! — wrzasnął czarownik.
Fiamo słyszał, jak zbliża się do niego po deskach pokładu. Odgłosy ucztujących zwierząt były aż nadto wyraźne w bezwietrznej ciszy. — Stary Marro, chłopak moich sąsiadów, są martwi, martwi. Czarownik stanął nad nim. — Dlaczego? — Fiamo usłyszał własny, chrapliwy głos. Tamten odwrócił głowę.
— One głodne!
Szelest płótna zwrócił uwagę Fiamo. To wydymały się żagle. Przybył wieczorny wiatr. Dokąd ich dzisiaj zaniesie, wolał się nie domyślać. Wieża była wyższa niż wszystko, co w życiu widziała. Była tak wysoka, że chmury rozrywały się o nią, przelatując. Nie, nie znowu. Emeral wyrwała się z koszmaru i otworzyła oczy. Dręczył ją niemal każdej nocy przez ostatni miesiąc. Zawsze kończył się tak samo. Wieża waliła się nad nią, a ona wolno dusiła się pod gruzami. Jeśli pozwoliłaby się dośnił, budziła się roztrzęsiona i przestraszona. Zaczęła więc się budzić, kiedy tylko koszmar dopiero się zaczynał. W końcu i tak przecież mnie obudzi. Równie dobrze mogę to zrobić, kiedy sama zechcę. Westchnęła, wstała, nalała trochę wody do kociołka i rozpaliła ogień. Płomienie rzucały upiorne cienie na ściany latarni. Najstraszniejszym był jej własny, ze zgarbionymi ramionami i rozczochranymi włosami. Stara wiedźma, pomyślała do cienia. Nic dziwnego, że wieśniacy się ciebie boją. Od kilku dni nie widziała żadnego z nich. Czasami zastanawiała się, czy mała Rinni nadal unika uścisków ojca i jego kamratów. Zwykle cieszyła się takim spokojem. Więc skąd te koszmary? Spytała samą siebie. Wyjęła ze słoja kilka suchych liści i wrzuciła je do kubka. Kociołek zaszeptał, kiedy woda zaczęła się rozgrzewać. Emeral splotła palce i zaczęła rozmyślać o śnie. Zawsze był taki sam. Szczegóły nigdy się nie zmieniały. Przypominał raczej wspomnienie niż sen, ale przecież nie miała takich wspomnień. Szczyciła się swoją pamięcią i tym, że nigdy nie tłumiła niczego, co ta pamięć zachowała z przeszłości. Dobre czy złe, przyjmowała wszystko jako część tego, czym była. Ten sen sprawiał wrażenie celowego. Czegoś takiego nie odczuwała już od bardzo dawna. Przypominał jej, przypominał sen przesłany przez tkacza snów. To odkrycie wzbudziło tak rzadki dreszcz zdziwienia. Możliwe jest, że czarownik opanował taką sztukę albo kapłan, ale coś jej mówiło, że to dzieło tkacza snów. Ale czemu go posłał? Czy był skierowany wyłącznie do niej, czy nadawany tak, że mogła go odebrać każda odpowiednio wyczulona osoba? Zabębniła palcami o kolana. Treść snu może być wskazówką co do jego pochodzenia. Przypomniała sobie istniejące w przeszłości wieże, które widziała. Żadna nie wyglądała podobnie, ale przecież ta senna budowla może być symbolem jakiejś innej, albo budynku, który się zawalił. Dreszcz przebiegł jej po plecach.
Mirar zginął, kiedy Juran, przywódca Cyrklian, zburzył dom tkaczy snów w Jarime. Pogrzebał go pod jego gruzami. Podobno ciało było tak okaleczone, że ledwie go rozpoznali. Czy to znaczy, że ktoś śni o śmierci Mirara? Tkacz snów o tak wielkiej mocy, że nadaje te sny dostatecznie głośno, by odebrała je Emeral w swojej odległej kryjówce? To możliwe, że tkacz snów śni o śmierci ich przywódcy, ale dlaczego śni o nim tyle razy? I dlaczego nadaje? Woda już bulgotała, ale Emeral nagle przestała mieć ochotę na nasenne zioła. Chciała pomyśleć. Zdjęła kociołek z paleniska i odstawiła na bok. Kiedy bulgotanie ucichło, usłyszała z zewnątrz jakieś głosy. Westchnęła. Nareszcie się pojawili. Pora pokazać tym ledwie ucywilizowanym wieśniakom, dlaczego powinni szanować mądrzejszych od siebie. Wstała i podeszła do wejścia latarni. Rzeczywiście, kolumna ludzi sunęła krętą ścieżką w jej stronę. Emeral uśmiechnęła się smętnie i pokręciła głową. Głupcy. A potem rozbawienie rozwiało się w jednej chwili. Na czele wieśniaków szedł człowiek, ubrany całkowicie na biało. Kapłan. Odwróciła się, przeklinając głośno. Żaden cyrkliański kapłan nie był tak potężny, by ją zwyciężyć, ale każdy był reprezentantem bogów. A gdyby zobaczyli ją przez jego oczy... Zaklęła znowu i wbiegła do środka. Złapała koc i rzuciła na niego swoje najcenniejsze rzeczy. Owinęła je i zawiązała pakunek kawałkiem cienkiego sznurka. Przycisnęła tobołek do piersi i przeskoczyła na drugi koniec pomieszczenia.
Czarownico!
Głos należał do wójta. Emeral zamarła, a potem zmusiła się do ruchu. Ściągając w siebie magię, odgarnęła ziemię z części podłogi. Wśród kamieni pojawił się duży, prostokątny otwór.
Wychodź, czarownico, bo wejdziemy tam i sami cię wyciągniemy.
Szybciej. Sięgnęła po więcej magii i ziemia poleciała na bok, ukazując stopnie. Emeral wypchnęła ubitą ziemię z ciągnącego się dalej przejścia. Pojawił się kamień, potem zagłębienie. Wreszcie, z westchnieniem ulgi, odsłoniła wejście do tunelu.
Jak chcesz. Wchodzimy.
Ja wejdę pierwszy dla waszego bezpieczeństwa, odezwał się nieznajomy głos.
Rozległy się słabe protesty.
Jeśli jest czarownicą, jak mówicie, to może być bardziej niebezpieczna, niż wam się wydaje. A ja miałem już do czynienia z takimi jak ona.
Emeral wbiegła do tunelu. Po kilku krokach w ciemności odwróciła się i sięgnęła umysłem za siebie. Do tunelu kaskadą spłynęła ziemia, którą ściągała ku sobie. Nie wiedziała, czy to wystarczy, by zamaskować jej drogę ucieczki. Lepiej więc się stąd wynosić. Zapragnęła istnienia światła, które odsłoniłoby schodzące w ciemność stopnie. Ściskając swój tobołek, pospieszyła w dół. Schody wydawały się ciągnąć w nieskończoność, ale przynajmniej tunel nie rozsypywał się za bardzo. Miejscami ściany albo strop nie wytrzymały i musiała przeciskać się ostrożnie bokiem. Powietrze stało się już wilgotne, kiedy usłyszała z tyłu słabe echo dźwięku. Znowu zaklęła. Ten tunel był jej tajemnicą od ponad 100 lat. Powinna przepędzić tych przemytników, kiedy tylko tu przybyli. Jednak słusznie się obawiała, że wieści o potężnej czarownicy mieszkającej w latarni mogą ściągnąć na nią niepożądaną uwagę. A teraz ich potomkowie wypędzali ją z domu. Poczuła gniew. Kusiło ją, by w ciemności zastawić na nich pułapkę. Dopóki kapłan jej nie zobaczy, będzie bezpieczna. Mogłaby zabić jego i całą resztę, zanim by zrozumieli, co się dzieje. Nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego w życiu można być pewnym, to zmiana. Mirar to powiedział. I spotkała go ostateczna zmiana, śmierć. Jeden błąd, a ona też do niego dołączy. Nie warto ryzykować. Zbiegła po schodach. U ich stóp tkwiły kamienne drzwi.
Nie warto było przekonywać ich mechanizmu, by zadziałał. Pewnie zupełnie zardzewiał. Wyciągnęła ręce i przesłała przez nie magię. Energia uderzyła w kamień, który rozpadł się z ogłuszającym hukiem. Emerald wyszła na wąską dróżkę po lewej stronie drzwi. Nie była to właściwie ścieżka, a raczej fałda na ścianie klifu. Zgasiła światło i szła przy blasku księżyca. Mięśnie zaczynały ją boleć po tym biegu przez tunel. Czuła się niezbyt pewnie, idąc szybko dróżką, więc dla zachowania równowagi dotykała jedną ręką skały. Nie śmiała przystanąć i spojrzeć za siebie. Kiedy pościg dotrze do końca tunelu, usłyszy to. Klif wyginał się zresztą, więc pewnie skała zasłaniała ją przed wzrokiem tamtych. Ścieżka zwęziła się. Emerald musiała przycisnąć ciało do ściany i przesuwać się dalej ostrożnie, balansując na palcach stóp. Wreszcie wyczuła otwór w skale. Przeszła jeszcze kawałek i przedostała się do groty. Złożyła dłoń i zapaliła nowe światełko. Grota była płytka, a większą jej część zajmowała łódź. Emerald obejrzała ją dokładnie. Była zbudowana z jednego kawałka słonodrzewia, rzadkiego i cennego drewna, które było bardzo trudne w obróbce, ale nie próchniało przez setki lat. Nazwę wymalowała na dziobie już tak dawno, że farba się złuszczyła. Witaj znowu, wiatrościgu, szepnęła, gładząc dłonią drewno. Nie mam dla ciebie żagli, niestety. Na razie będę musiała wciągnąć koc. Chwyciła dziób i pociągnęła w stronę otworu. Kiedy spory kawałek kadłuba wystawał już poza skałę, pchnęła mocno magią. Kierowana jej myślą łódź poleciała daleko i w dół i z pluskiem wylądowała we wzburzonym morzu. Potem wysłała tam tobołek z nadzieją, że co delikatniejsze rzeczy przetrwają upadek. Fala groziła ciśnięciem łodzi na skały, ale Emerald siłą woli utrzymywała ją w miejscu. Stanęła na krawędzi urwiska i nabrała tchu. Woda będzie bardzo zimna. Z prawej strony usłyszała głosy. Wyjrzała z groty i nie dalej niż 50 kroków od siebie zobaczyła przesuwające się światło. Zdusiła przekleństwo i zmusiła swe stare ciało, by skoczyło w dół, jak najdalej od klifu. Spadła. Otoczył ją płynny lód. Choć przygotowała się na zimno, jednak z bólu i zaskoczenia tylko najwyższym wysiłkiem powstrzymywała się, by nie wypuścić z płuc powietrza. Obróciła się i popłynęła w stronę światła księżyca. Gdy wynurzyła głowę, poczuła, jak fala pcha ją do klifu. Sięgnęła po więcej magii i odepchnęła się od solidnej skały. Woda zapieniła się, kiedy pomknęła przed siebie. Po chwili dotarła do łodzi. Była teraz niebezpiecznie blisko lądu, gdyż morze wykorzystało okazję, gdy Emerald zajmowała się nurkowaniem i pływaniem. Czarownica chwyciła burtę i wciągnęła się do środka. Przez chwilę leżała na dnie, parskając i dysząc ciężko i przeklinając samą siebie za to, że tak rozleniwiła swe ciało. I wtedy usłyszała krzyk. Usiadła i spojrzała za siebie. Ludzie przyciskali się do skalnej ściany. Kapłana nigdzie nie było widać. Z uśmiechem skupiła swój umysł na urwisku i pchnęła. Łódź wystrzeliła przed siebie, rozpryskując wodę po obu stronach. Klif oddalał się powoli, a wraz z nim wieśniacy, którzy wypędzili ją z domu. Na tę myśl zakleła wściekle. Kapłan, tutaj, na boskie jaja, wiatrościgu, czy nie ma już miejsca, którego cyrklianie nie zatruliby swoim jadowitym smrodem? Nie było odpowiedzi. Spojrzała na maszt, ułożony bezpiecznie na dnie łodzi i westchnęła. Zresztą, co ty możesz wiedzieć? Przez całe lata siedziałeś w tej dziurze jak wdowiec w żałobie. Myślę, że ty i ja lepiej spróbujemy znaleźć dla ciebie żagiel, a dla mnie nowy dom.